wprowadzę, że właśnie sobie rodzice Mikołajka zakupili telewizor. A więc umowa stoi, powiedział tata. Kiedy każę ci iść odrabiać lekcje albo kłaść się do łóżka, będziesz mnie słuchał. Tak, tato, zgodziłem się. Tylko nie wtedy, kiedy będzie film o kowbojach. Tata się strasznie zezłościł, powiedział, że nieważne, czy film będzie o kowbojach, czy nie. Kiedy mi powie, że mam iść, będę musiał iść. No i się rozpłakałem. No wiesz, powiedziała mama, dlaczego na niego krzyczysz, biedactwo przez ciebie płacze. Tak, powiedział tata, broń go. Mama zaczęła mówić bardzo powoli, jak zawsze, kiedy jest naprawdę zła. Powiedziała tacie, że trzeba być wyrozumiałym i że sam nie byłby zadowolony, gdyby mu zabroniono oglądać te okropne mecze piłki nożnej. Okropne mecze piłki nożnej? Krzyknął tata. Wyobraź sobie, że właśnie po to, żeby oglądać te okropne mecze, jak je nazywasz, kupiłem ten telewizor. Mama powiedziała, że ładnie się zapowiada. I tutaj się z nią zgadzałem, bo mecze piłki nożnej są super. Owszem, powiedział tata, nie kupiłem tego telewizora, żeby oglądać programy kulinarne, chociaż tobie by się przydało. Mnie by się przydało? Zapytała mama. Tak, tobie by się przydało, odpowiedział tata. Może nauczyłabyś się nie przypalać makaronu, jak wczoraj wieczór. Mama się rozpłakała, powiedziała, że to czarna niewdzięczność i że przeprowadzi się do swojej mamy, która jest moją bunią. Chciałem jakoś naprawić sytuację. Wczoraj makaron nie był przypalony, powiedziałem. Raczej przedwczoraj pire. Ale to nic nie pomogło, bo wszyscy byli bardzo zdenerwowani. Pilnuj swojego nosa, krzyknął tata, więc znowu zacząłem płakać. Powiedziałem, że jestem bardzo nieszczęśliwy, że to czarna niewdzięczność i że będę oglądać kowbojów u Kleofasa. Tata spojrzał na mnie i na mamę, podniósł ręce do sufitu, zaczął chodzić po salonie, a potem stanął przed mamą i powiedział, że w pire najbardziej lubi spaleniznę, i że kuchnia mamy jest na pewno lepsza od tej z telewizji. Mama przestała płakać, westchnęła szybko kilka razy i powiedziała, że właściwie to bardzo lubi mecze piłki nożnej. Daj spokój, powiedział tata i pocałowali się. Ja powiedziałem, że mogę obejść się bez kowbojów, więc rodzice mnie też pocałowali. Byliśmy wszyscy bardzo zadowoleni. Mniej zadowolony i bardzo zdziwiony był pan od telewizora, bo kiedy przyszedł podłączyć antenę, oddaliśmy mu odbiornik, mówiąc, że nie podobają nam się programy.
To może jak jesteśmy w tym lekkim tonie, to na początek komunikacji zaczniemy sobie też od dowcipów. Na temat dobrej i złej komunikacji. Zaczynamy od złej. Zwierzątka w lesie zbudowały sklep. Trwało to długo, ale wspólnym wysiłkiem wreszcie osiągnęły pełen sukces. Nadszedł upragniony dzień otwarcia. Zwierzątka od wczesnych godzin rannych ustawiły się w długiej kolejce. Podniosły nastrój, idealny porządek. Nawet niedźwiedź, który zaspał jak to niedźwiedź, stanął na tej 128 pozycji w kolejce i w ogóle się nie przepycha. A mógłby jedną łapą parę zwierzątek odgarnąć i pójść do przodu. Nie, stoi na swoim miejscu tak jak przyszedł. Idealny ład, porządek, podniosły nastrój. I na to przybiega zajączek. Przykicał, popatrzył na kolejkę i kic, 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 kic na początek kolejki. No to niedźwiedź go za uszy. I spokojnie, stanowczo postawił na końcu kolejki. Zając się rozejrzał i biegiem na początek kolejki. Niedźwiedź go za uszy, jak go wywalił trochę dalej niż trzeba. Zając staje, otrzepuje się do 3 razy sztuka. Pędem! Już był przy drzwiach! Niedźwiedź go za uszy, walnął daleko w las. Zając staje, otrzepuje się, mówi, chrzanie, nie otwieram dziś tego sklepu. W drugą stronę, na dobrą komunikację. Niedźwiedź jesienią spisał jadłospis. Wiadomo, że niedźwiedź na te parę miesięcy garowania musi sobie porządnie podjeść, więc na zwierzęta w lesie padł blady strach. Jeleń podchodzi do niedźwiedza na drżących nogach i niedźwiedziu, niedźwiedziu kochany, czy jestem na twojej liście? Jesteś. Niedźwiedziu kochany, pozwól tylko pożegnam się z rodziną. Dobrze. Jeleń pożegnał się z rodziną, po czym niedźwiedź go zeżar. Spotyka niedźwiedź wilka, wilk niepewnym głosem niedźwiedziu, jestem na twojej liście? Jesteś. Niedźwiedziu, kochany niedźwiedziu, pozwól mi tylko godzinkę pobaraszkować z dziećmi. Dobrze. Wilk pobaraszkował godzinkę z dziećmi, po czym niedźwiedź go zeżar. Przykitał zajączek. Niedźwiedziu, jestem na twojej liście? Jesteś. A mógłbyś mnie skreślić? Nie ma sprawy. Naprawdę dobra komunikacja może sporo załatwić. Teraz już do rzeczy. Komunikacja, jak sama nazwa wskazuje, ma służyć komunii, czyli więzi. To, co mówiłem już wcześniej. Pierwsze pytanie jest pytaniem o cel. W jakim celu się mamy komunikować, żeby pogłębiać więzi? A więc wszystkie rozmowy, po których my jesteśmy poranieni, to nie jest dobra komunikacja. Komunikacja, rozmowa nie jest po to, żeby sobie udowadniać, żeby wygrywać, żeby sobie wypominać, żeby kogoś dołować, powalać i tak dalej. Nie. Po to, żeby się do siebie zbliżyć. Warto o tym sobie przypominać. Po to rozmawiamy, po to mamy rozmawiać, byśmy stawali się sobie bliżsi. Jest jeszcze drugie słowo w języku polskim używane zamiennie. To jest porozumienie. To słowo wskazuje na coś bardzo istotnego, że w komunikacji trzeba używać rozumu. Jeżeli jedna ze stron odmawia użycia rozumu, nie brnijmy w rozmowę, bo to nie ma sensu. Bo się nie dogadamy. Jak ktoś na czarne mówi białe, to podziękujmy sobie uprzejmie i rozejdźmy się, bo dalsza dyskusja nie ma sensu. Może ktoś tam jeszcze pamięta rozmowy Solidarności z rządem. Była taka sytuacja, że jak rząd był dociśnięty do muru, że już nic nie mógł powiedzieć, to co mówił? Taka jest racja stanu. Poza rozmową. Albo takie jest prawo, które my ustanowiliśmy, wobec tego tak musi być. Poza rozmową argumenty. Jeżeli ktoś odmawia użycia rozmowy, nie rozmawiajmy dalej, bo to nie ma sensu. Tylko stracimy czas i się udenerwujemy. Bo jeśli jak ktoś słabo włada rozumem, to jeszcze pół biedy. Mamy do czynienia z dzieckiem niepełnosprawnym, podajemy czerwoną pieczkę, dziecko oddaje, cieszymy się, że nawiązaliśmy łączność. Ale jak ktoś ma pełnię władz umysłowych i odmawia logicznego myślenia, no to to jest dramat. To jest dramat. No dobrze. Teraz warto wiedzieć, że specjaliści od komunikacji wyróżnili 11 kanałów komunikacji. Nawet ich nie będę wszystkich wyliczał. Ale po co to mówię? Dlatego, że my nadajemy, i warto to zdawać sprawę, nadajemy, mówimy mową, ale mówimy również mimiką. Mówimy również gestami ciała. Nawet mówimy odległością. Ten teraz podszedł do pana w pierwszym rzędzie i mu na ucho z odległości 10 cm coś powiedział, to wszyscy by wiedzieli, że miałem do powiedzenia coś specjalnego tylko dla niego, nazwijmy to intymnego. Prawda? Nie słysząc ani słowa. Więc odległością, wyobraźcie sobie, że jesteście na chwilę klasą w szkole, ja jestem nauczycielem, siedzę sobie przy swoim biurku, wy piszecie sprawdzian, a ja tu sobie siedzę i czytam gazetę. Jest okej. Okay. On na swoim terenie, oni na swoim. Teraz ja wstaję, nie zrobię tego ze względu na mikrofon, i przechodzę się po klasie. I staję przy pierwszej ławce. Facet, który pisze sprawdzian, oczywiście baranieje, przestaje myśleć, przestaje pisać. Co się stało? Wszedłem na jego terytorium. To wiedzą panie od nauczania początkowego, nauczycielki. Dziecko wyrwane do odpowiedzi z miejsca jest u siebie. Mniej więcej sensem coś tam wybąka. Wyrwane do tablicy, baranieje, słowa nie może wypowiedzieć. Jest na obcym terenie, prawda? Zobaczmy, ile czynników się składa na to komunikowanie się. Po co to mówię? Ano po to, że skoro nadajemy na 11 kanałach, to jeżeli nadajemy nieszczerze, to zawsze jakimś końcem nam wyjdzie kłamstwo. Czyli pierwszy postulat, mówmy wtedy, kiedy możemy rozmawiać szczerze. Stąd płynie natychmiastowy wniosek. Nie wolno nikogo zmuszać do rozmowy. To się kłaniam głównie mężczyznom. Porozmawiajmy teraz! Tak? Powiedzmy, chłopak z dziewczyną się pokłócił, ona sobie popłakuje, a on mówi, porozmawiajmy. On, nie teraz. Teraz prawda nas wyzwoli. Cytaty z Pisma Świętego. On startuje do walki, on wcale nie startuje do szukania pojednania, tylko chce wygrać. No taka jest natura faceta. I teraz on jej udowadnia winę, przywołuje wszystkie fakty, ustawia w logiczną całość, idealnie się wszystko zgadza. Ona jest w 200% winna, na co ona w końcu nie zgubia, broni się. On się przygląda temu, co ona powiedziała i wplata w materiał dowodowy przeciwko niej. I nadal się wszystko zgadza. W końcu ona milknie za karę i nic nie mówi, a widzisz, nic nie mówisz, przyznajesz się do winy. No to się ona nie odzywa przez 2 tygodnie, prawda? Tylko to nie za, to jest zaprzeczenie komunikacji. Prawda? I teraz jest taka rozmowa daje podwójny zły skutek, bo ona, jeżeli jest wrażliwą dziewczyną, to oczywiście usłyszy to wszystko i powie, no właściwie to tylko nic, tylko się utopić albo z mostu skoczyć bo, pod pociąg, bo przecież ja wszystkiemu jestem winna. A facet stwierdza, nawet nie wiedziałem, że jestem taki święty. To rzeczywiście wszystko przez nią, prawda? Zawsze da się tak fakty ułożyć w całość. Tak więc rozmowy takie nie mają sensu. Jeżeli jedna osoba jest niegotowa, trzeba po prostu odpuścić rozmowę. Nie zmuszajmy siebie do rozmowy. To jest pierwszy ważny postulat. Oczywiście to nie chodzi też o taktyczne zagrywki, że nie wolno zmuszać, bo my tego będziemy się wymigiwać od rozmowy przez całe życie, tak? Nie. Ale jeżeli w tej chwili jest nastrój, który nie... No nie jestem gotów, czy gotowa na tą rozmowę, to nie zaczynajmy, nie zmuszajmy do tej rozmowy. Dajmy sobie prawo nierozmawiania. Jak wychodzi z nas to, że mówimy nieszczerze? Powiedzmy, spotykam kogoś i naprawdę się potwornie spieszę, ale jestem dobrze wychowany, więc udaję, że mam czas. I na pytanie masz czas? Nie, no spokojnie, możemy porozmawiać. Tylko, że ja już nie mogę wytrzymać, niby rozmawiam spokojnie, niby nie daję po sobie poznać, a moje nogi, stopy stoją już 40 stopni w bok. I nieszkolony z komunikacji facet odczyta, że ja nie mam dla niego czasu. A ja nie zapanuję. Ja stoję, ja rozmawiam, ale już tam chcę odejść, prawda? I natychmiast to zostanie zauważone. Nie da się upilnować. Albo rozmawiamy szczerze i wtedy nie musimy się obawiać, że się zdradzimy. A jak będziemy kłamać, to zawsze to kłamstwo gdzieś tam bokiem wyjdzie. Od lat stwierdzam, że jest niesamowitym komfortem życia człowiek, który nie kłamie. Nie musi pamiętać, co ja wtedy im powiedziałem. Aha, żeby się nie wydało, to teraz tu muszę... Ludzie kochani, głowa mała. Jeżeli mówię uczciwie i prawdę, to nie muszę pamiętać, co komu, kiedy i gdzie powiedziałem. Po prostu mówię szczerze, mogę nawet powiedzieć, nie pamiętam tego. I no trudno, no. Pamięć jest zawodna i mogę nie pamiętać. Ale nie muszę lawirować. Nie muszę odwoływać na chwilę. Nie, ja w ogóle mówię prawdę, ale tam raz to troszeczkę rzeczywiście powiedziałem źle, ale teraz to już będę mówił dobrze, teraz już mnie słuchajcie i mi wierzcie, tak? No nie. Albo jestem klarowny do końca, albo coś tam widać, że knuję, że kombinuję, prawda? Stąd jakieś tam debaty publiczne, jakieś dyskusje na żywo. Proszę bardzo. Mogę z każdym rozmawiać. A przeciwnicy się boją. Boją się. Bo im się na chwilę udowodnić, że oni kluczą, lawirują, kłamią, prawda? Pamiętam taka historia. Bliski przyjaciel Andrzej był na takiej wielkiej konferencji zwołanej to z czasów ministra wiatra. To przypomnę młodszym, żeby wiedzieli, że był czas w Polsce, gdzie ideolog partyjny, piewca geniuszu Stalina, tak, to były jego prace, był ministrem edukacji narodowej w wolnej Polsce. Sami go wybraliśmy, sami sobie ten policzek wymierzyliśmy. Zresztą on tą ordynarną edukację seksualną chciał wprowadzić. I za tego ministra właśnie były tam te programy, wprowadzanie edukacji seksualnej, były liczne spotkania nauczycieli, on zamianował takich edukatorów seksualnych. No i między innymi pierwszym chyba zamianowanym był profesor Starowicz, wielka gwiazda, profesor och, ach, och. I było wielkie spotkanie na Śląsku dla nauczycieli, kilkuset nauczycieli. On jako delegat ministerstwa przyjechał, edukator mianowany przez pana Wiatra osobiście. I akurat w tej samej sesji Andrzej miał referat o zasadach wychowania. Wcześniej był bełkot pana profesora i po czym Andrzej wywiódł pewne podstawowe zasady, z których jasno wynikało, że tamto przedtem to był bełkot. Jakichś takich życzeń, nie wiadomo jak skoordynowanych, nie trzymających się kupy. I po tych dwóch referatach miała być dyskusja. Co zrobił wielki pan profesor? Wstał, powiedział, przepraszam bardzo, ale mam pociąg do Warszawy, muszę wychodzić. Był delegatem ministerstwa na tą konferencję. I uciekł po prostu. No bo nie był w stanie podjąć rozmowy uczciwej, rzetelnej, z użyciem rozumu. Prawda? Na emocjach może grać. Puszczą go przed kamery, będzie brylował, będzie opowiadał, będzie... Ale zmierzyć się. Nie z żadnym tam geniuszem. Wystarczy, to będzie logicznie myślący facet, gdzie jest profesorem, inżynierem, tak? I logicznie myśli, ma swoją wiedzę. I wysiada. Taki pseudo-fachowiec, prawda? Także tyle takich uwag troszeczkę wstępnych. Teraz prześledźmy, co się dzieje w czasie takiej normalnej komunikacji. To się mówi o takim łańcuchu komunikacji. Już się tego tłumaczy, to nie tam żadna wielka naukowość. Są dwie osoby, ten, który nadaje w danej chwili, ten, który odbiera. Oczywiście nadawca ma się zamieniać z odbiorcą rolami. To nie ma być tak, że żona nadaje, a mąż nad gazety mówi tak, kochanie, dobrze, kochanie, tak, kochanie, aż kończy żona mówi, przestań mówić tak, kochanie, od godziny już nic nie mówię, prawda? Nie, nie. Odbiorca z nadawcą ma się zamieniać rolami, ale dla prześledzenia, co się dzieje na tej trasie, nadawca, odbiorca, warto sobie ten łańcuch komunikacji, bo tak to się nazywa, nakreślić. Więc nadawca ma w sobie pewną intencję. Coś chce przekazać. Przekazuje to dostępnymi środkami, więc słowem, gestami ciała, mimiką. Przekazuje. Teraz posłuchaj odbiorcy. Odbiorca swoimi zmysłami widzi, słyszy, czuje. Odbiera sygnały przesłane przez nadawcę i na końcu interpretuje, o co też jemu chodziło, jaka była jego intencja. Czyli intencja, przekaz, odbiór, interpretacja. Jaka jest najważniejsza zasada komunikacji? Żeby pamiętać o tym, że intencja tak naprawdę nigdy nie równa się interpretacji. Znaczy interpretacja nigdy nie równa się intencji. Czyli co? Nie rozmawiajmy, bo i tak się nie dogadamy? Nie. Tylko zróbmy jakiegoś fikołka, jakieś zabezpieczenie, żeby się tą interpretacją przybliżać do intencji. Bo na raz to się nie da. Wymyślono tak zwaną informację zwrotną. Czyli odbiorca swoimi słowami określa, jak zrozumiał to, o co chodziło nadawcy. Zwykle jest to dość daleko obok tego, co on naprawdę myślał. Czyli żona coś mężowi powiedziała i mąż mówi, aha, rozumiem, że chodziło ci o to i o to. Nazwał swoim słowem. Ona mówi, ależ nie. Mi chodziło bardziej o to i o to. Aha, teraz już dobrze rozumiem, chodziło ci o to i o to. No jeszcze nie dokładnie, bardziej o to. Aha, no mniej więcej o to. I po kilku odbiciach mniej więcej jesteśmy w domu. Jeżeli nie zapewnimy informacji zwrotnej, będziemy mieli całą masę nieporozumień, nadinterpretacji, złych interpretacji, całe roje błędów. No najbanalniejszy. Dwóch facetów, rozmowa nie będzie dwóch facetów, żeby było łatwiej się do siebie przebić. Jeden o drugim powiedział intelekt duży, a tamten się przesłyszał i usłyszał intelekt kurzy. I teraz, jeżeli nie zapewnią sobie informacji zwrotnej, to się obrażą na siebie do końca życia, nigdy z tym chamem nie chcę mieć nic wspólnego. Obaj dokładnie taki sam tekst mają w głowach, tak? Jeżeli zapewnią informację zwrotną, to za chwilę się obaj szczerze ubawią z nieporozumienia, jakie zaszło. I teraz my nie wyjaśniamy nieporozumień, przypisujemy sobie nawzajem najgorsze intencje. I tak się często dzieje w małżeństwach. Zwłaszcza tych już trochę zranionych. Już dobrze wiem, już możesz nie kończyć, już wiem, co chciałeś powiedzieć, tak? On jeszcze buzi nie otworzył na dobre, a ona już wie, że on chciał jej dokuczyć, prawda? No w ten sposób się nie zbliżymy do siebie. I teraz. Na każdym ogniwku tego łańcucha, poczynając od intencji, można popełniać błędy, które całkowicie przekreślą możliwość dogadania się. Czyli budowy więzi. No ktoś powie, chwileczkę. Jak można popełniać błędy na poziomie intencji? Oczywiście, że można. Tu się bardziej panią kłaniam. Nie wiem, o co mi chodzi i zaczynam nadawać. Jestem w złym nastroju i sobie narzekam. Gderam, marudzę. Biada facetowi, który rozmowę podejmie. Bo jak ona nie wie, o co chodzi, to się na pewno nie dogadają. Jakbyście, jest takich podręczników różnych, tam uczciwa kłótnia małżeńska, jak się kłócić. Jest tego sporo i w zasadzie we wszystkich na czołowym miejscu pojawia się taki postulat. Ustalcie, o co się będziecie kłócić. Czyli nazwijcie, o co chodzi. Bo można się naprawdę nieźle pokłócić, nie wiedząc o co. Więc, drogie panie, jeżeli chcę podjąć rozmowę, to mam sobie uświadomić, o co mi naprawdę chodzi. Jest jeszcze drugi błąd, to już jest bardzo perfidny i bardzo częsty, też na poziomie intencji. Wiem, o co mi chodzi, ale nie powiem, niech się domyśli. Jeżeli się decyduje na rozmowę, ujawniam, o co mi chodzi. Jeżeli nie, to na razie nie rozmawiamy. Jest to nieuczciwe. Prawda? Jeżeli się decyduje na rozmowę, mówi się, że nadawca ma być maksymalnie przezroczysty, czyli ujawniający, nie ukrywający niczego, mówiący, o co mu naprawdę chodzi, jasno, klarownie, przezroczysty, prostymi zdaniami, łatwym językiem, żeby nie tworzyć komplikacji dodatkowych. Z kolei odbiorca ma być maksymalnie empatyczny, wczuwający się w sprawy drugiego człowieka. I teraz tu jest pewien kłopot. Bo mężczyźnie tak naprawdę znacznie łatwiej określić, o co mu chodzi. Raz z tego tytułu, że on sobie wymyśla swoje reakcje, a więc mniej więcej wie, o co mu chodzi. A po drugie, on znacznie mniej mu chodzi. No, wielkie, konkretne rzeczy, jednoznaczne i tak dalej. Mężczyźnie jest łatwiej określić, o co mu chodzi. Kobiecie jest trudniej określić. Zwłaszcza jak ma poranione uczucia. Jak to opisać, że ona by chciała, żeby on z inną miną mówił jej ten tekst, prawda? Czepiasz się mi, nie wiadomo, czego chcesz tam w ogóle. Więc kobiecie jest trudniej sprecyzować, o co jej chodzi, bo tak w ogóle o nastrój, o minę, o nastrój, o ton głosu, tak w ogóle, o ten klimat, prawda? Żeby był inny. Kobiecie jest trudniej określić, ale z kolei na etapie odbioru kobieta znacznie łatwiej chwyta, o co nam chodzi. Ma ten dar empatii, wczuwania się w sprawy drugiego człowieka. Facet jeszcze trzech zdań nie sklecił, on już dobrze wie, o co mu chodzi, co go boli. A z kolei my jesteśmy tępi w odbiorze. Można nam mówić, a my nie kumamy. Zawsze byśmy chcieli, żeby było inaczej. To wypieramy w ogóle i nie przyjmujemy. Czyli co się dzieje? Zobaczmy. Przejście informacji od mężczyzny do kobiety jest podwójnie łatwe. Łatwiej mu jest nazwać i łatwiej jej zinterpretować. A od kobiety do mężczyzny jest podwójnie trudne. Trudniej jej nazwać, o co chodzi, a jemu dodatkowo trudno jest zakumać. Jaki jest efekt? Wszystkie żony wszystko o mężach wiedzą, a my mężowie nic nie wiemy o żonach. Z tego się rodzą liczne rozmowy. Mówiliśmy o tym, nie mówiliśmy. Przecież każdy może to przeżywało takie sytuacje, że i zawsze jakoś tak się dziwnie składa, że ten, który mówi, że nie mówiliśmy, to jest facet, a ta, która mówi, że mówiliśmy, jest kobieta. Dlaczego? Bardzo proste. No weźmy jakąś modelową sytuację. Dziewczyna rozmawia z chłopakiem i mówi, pójdziemy do kina. A on powiedział, Koniec rozmowy. Po tygodniu, co z naszym kinem? Jakim kinem? No przecież umawialiśmy się do kina. Nie było mowy o żadnym kinie. Jak ona mogła zapomnieć, że się umawiali do kina, skoro ona mówiąc, pójdziemy do kina, myślała oczywiście o tym filmie, który już dawno wybrała. Oczywiście w tym przytulnym kinie tam gdzieś tam, gdzie obok jest taka knajpinka i na pewno mnie zaprosi na ciacho potem i kawusie i może wreszcie mi powie coś, na co czekam od kilku lat. Jak ona może zapomnieć o tej rozmowie o kinie? Ona całą fabułę na tym nabudowała. A dla niego, pójdziemy do kina, nie było żadnych faktów. Ani jaki film, ani kto kupuje bilety, ani kiedy. No faceta coś takiego w ogóle nie zostaje w głowie. Prawda? Więc nie oskarżajmy się, że nieprawda, kłamie, tak. Nie. Ja pamiętam to, a ja pamiętam to, no to się dziwmy. Rzeczywiście dziwne, że pamiętamy zupełnie inne rzeczy. Ale nie oskarżajmy się, że to jest, zwłaszcza, że o złą wolę, że my chcemy sobie dokuczać, a w ten sposób lekceważymy siebie. Ile tu można na tym nabudować oskarży? Ale wróćmy dalej do tych błędów na poziomie przekazu. Przekaz może być niewyraźny, tak? Przekaz może być za cichy. Przekaz może być zawiły, skomplikowany. Są ludzie, którzy tak pięknie komplikują wypowiedzi i wplatają sentencje obce, i słowa obce, i niezrozumiałe słowa. Tak pan pięknie mówił. A może pan powiedzieć o czym? Aż się ciśnie takie zdanie nieraz na usta. Takie krasomówce, pustosłowie takie, ale bardzo pięknie rozbudowane. Tak? Jeżeli mamy się dogadać, to mam mówić prosto z mostu i proste konstrukcje, proste zdania. Prawda? Może zatrzymajmy się na chwileczkę nad tym za cicho. Dlaczego? Bo jest to praktycznie ważne, ponieważ coraz więcej ludzi nie dosłyszy. Różne są tutaj defekty w tej materii. Sam mam taki defekt, że jak się krzyżują rozmowy, jest szum, to ja po prostu nie mogę rozmawiać z jedną osobą. Nie słyszę słów. Prawda? Wszystkie badania słuchu idealnie, nic tam nie mam zaburzone, szepty najcichsze, wszystko łapię, cała skala jest okej, ale jak się pojawia zakłócenie,
to mi się ten analizator rozwala i ja nie po prostu no, nie słyszę. No, najnormalniej w świecie nie słyszę osoby, która twarzą przed mną rozmawia, a w poprzek jest szum. Innych rozmów na przykład. Ale są ludzie, którzy po prostu nie dosłyszą. I teraz problem jest taki. Jak ktoś jest gruby, to widać. Jak ktoś jest łysy, to widać. Jak ktoś jest głuchy, to nie widać. Jest pokusa ukrycia tego, że kiepsko słyszę. Oczywiście idiotyczna pokusa, bo nie mam w tym żadnej winy moralnej, że ja kiepsko słyszę. I gdybym na początku rozmowy powiedział, przepraszam, proszę mówić do mnie dużymi literami, bo słyszę słabo, sytuacja by była klarowna, do mnie by się mówiło głośniej, byłby pewien komfort. Nikt z tego tytułu się na mnie nie obrazi, czy nie zadziwi, czy mnie nie będzie mną pogardzał, przynajmniej normalni ludzie, że ja po prostu kiepsko słyszę na przykład. Nie? A ludzie to ukrywają. Teraz zachowania takich ludzi na pewno to obserwujecie w kręgach, bo macie jakichś ludzi kiepsko słyszących. Zachowania są dwojakie. Albo siedzi w kącie gazeta, nic go nie interesuje. Wszyscy są głupi, nie ma sensu z nikim rozmawiać. W ten sposób maskuje, żeby się nie wydało, że on nie słyszy. A drugie przeciwnie. Głośno rozmawia, charakterystyczne, głośno. Nadaje. Mówi głośno do pierwszej osoby. Ta osoba próbuje otworzyć usta, a więc natychmiast wieje do następnej. Mówi głośno. Jak ta otwiera usta, to mówi do następnej. Dusza towarzystwa. Tylko przez cały czas się boi, że ktoś się odezwie, a on nie usłyszy i nie będzie wiedział, co powiedzieć. I ma na to gotowe takie zbitki słowne, które do wszystkiego pasują. Na przykład, no właśnie. Albo oj, tak bywa. Ale to totalny dyskomfort. I znacznie lepiej jest to ujawnić. To ujawnienie swojej trudności komunikacyjnej, to mi uświadomiła pani Elżbieta Suer, znakomita zresztą psycholog, terapeutka, która napisała sporo takich bardzo pożytecznych książeczek z dużą wiedzą psychologiczną, ale pisanych tak dla normalnych śmiertelników, bez takiego zadęcia naukowego, że wszyscy padają na kolania pod samą terminologią. Nie. Przyjaznym takim zrozumiałym językiem pisze o bardzo ważnych sprawach takiej. Różne tam, i o małżeństwie, i o rozwoju osoby. Dużo, dużo takich książeczek jest tam, kilkanaście pewnie na rynku. Taka pierwsza to było zrzucić jako zadanie, potem było małżeństwo pielęgnowane, też bardzo, bardzo taka pożyteczna książeczka. Jest tego sporo. I ta pani Elżbieta Sujak, znakomity specjalista, świeżo po kongresie w Stanach Zjednoczonych przyleciała do Warszawy, bo tam było takie spotkanie w Warszawie, na którym byłem. Ona prosto z samolotu praktycznie przyjechała na to spotkanie. Mówi, słuchajcie, muszę się z wami czymś podzielić. Myślałam, że już mi nic nie zdziwi, nic nie zaskoczy. Byłam na kongresie psychologów, tak z obowiązku, żeby być, no bo w pewnych kręgach może coś tam usłyszeć ciekawego, ale tak naprawdę nie liczyłam na żadne rewelacje i przeżyłam olśnienie. Kongresy dzisiaj są organizowane tak, że jest kilka referatów plenarnych, a potem się rozchodzi na jakieś tam referaciki, drobne grupy zainteresowań, kółka, plakaty, różne tam takie są. Ale jest pewien nurt tych referatów plenarnych. Jeden z kilku zaledwie tych referatów plenarnych wygłaszał profesor amerykański, który zaczął od słów: przepraszam Państwa, ale ja się trochę zacinam. Po czym wygłaszał swój referat. I ona mówi, przeżyłam właśnie to olśnienie. Gdyby on tego jednego zdania nie powiedział, to kilkaset osób na sali przy każdym jego zacięciu zaciskałoby pięści, mięśnie pośladków, wstawałoby z niej, żeby językowi pomóc, bo się zaciął. A on to ujawnił i wszyscy w pełnym komforcie słuchali ze spokojem. Się zacinał, odcinał, mówił dalej. Ukazał swoją trudność. Ludzie w życzliwości to przyjęli i oczyściła się komunikacja, prawda? Żadnych niepotrzebnych napięć. No więc zgłaszanie trudności komunikacyjnej jest czymś sensownym. Mało tego, jak się boimy, że rozmówca mnie odrzuci, czy mnie skrzyczy, na przykład, że skrzyczy, wyjdzie czaśnie drzwiami i wyśmieje. Powiedzmy, żona się boi, że jak zacznie rozmowę z mężem, to on tak zrobi. Nakrzyczy, wyśmieje i wyjdzie czaśnie drzwiami. To niech to uprzedzi, niech powie, wiesz co, chciałabym z tobą porozmawiać, ale boję się, że na mnie nakrzyczysz, że mnie wyśmiejesz, że czaśnie drzwiami i wyjdziesz. Już tego nie zrobi. Może znajdzie czwarte zachowanie, ale już mu zostało to wybite z repertuaru możliwych zachowań, prawda? Bo ona, proszę, co ona zrobiła? Ona powiedziała, boję się. Jeżeli ja mówię, boję się, że coś zrobisz, to ja mówię, zaopiekuj się mną, nie rób mi tego. Człowiek, któremu się powierzy coś, bardzo rzadko potrafi po tym podeptać. To jest ten mechanizm, poprosi cię syn o chleb, nie podasz kamienia, to jest w człowieku wpisane. Owszem, są ludzie, którzy potrafią to złamać. Ale w normalnym człowieku jest coś takiego, że jak ktoś mi się ufnie powierza, to ja go chcę otoczyć opieką. I dlatego powierzenie swojej trudności w komunikacji, wiesz co, chciałbym ten temat poruszyć, ale to dla mnie strasznie trudny temat. Przepraszam, jak będę ryczeć, to wybacz, bo po prostu mnie to ogromnie boli. Dobra, spokojnie, nie przejmuj się, prawda? Już w pewnym sensie ja prawie wymuszam życzliwość na rozmówcy, bo pokazałem swoją wstępną trudność. To nie chodzi o manipulowanie rozmówcą, tak? Tylko takie właśnie uczciwe powierzenie się, przekazanie swojej jakiejś trudności. I ta trudność, że kiepsko słyszę, zapowiedziana też na początku, oczyszcza sytuację. Wśród normalnych ludzi będzie się mówiło do tej osoby głośniej i nie ma żadnego problemu. Nie ma żadnego problemu. Nikt z tego nie będzie drwił, szydził. Nikt normalny, prawda? A tymi nienormalnymi się nie przejmujmy. No dobra. Błędy na poziomie interpretacji to jest odbicie błędów nadania. Ktoś powiedział niewyraźnie, ktoś się przesłyszał. Ktoś powiedział za cicho, ktoś nie dosłyszał. Ktoś stworzył zdanie skomplikowane, ktoś przedstawił podmiot z orzeczeniem, coś tam przedstawiło mu i na treść mu wyszła. I tak dalej, i tak dalej. Intonacja nawet głosu mogła być źle odczytana. Ktoś powiedział coś w cudzysłowiu, a ten drugi nie odczytał cudzysłowia. I już wychodzi kolizja, prawda? Także tych błędów może być cała masa i warto to oczyszczać właśnie tą informacją zwrotną. Ale błędy na poziomie interpretacji. Najtragiczniejsze, zabójcą rozmowy jest nieżyczliwa interpretacja. Że nie wsłuchuje się w tego, co mówi życzliwością, że on chce coś przekazać, może nawet coś nieudolnie przekazać, spokojnie, postaram się zrozumieć, coś chodzi, czy na pewno to dobrze zrozumiałem. Nie, nieżyczliwe, czepianie się. I powiedzmy, mąż z żoną rozmawia, a żona bidula się przejęzyczyła. A on, o widzisz, powtórz jeszcze raz, o właśnie taka jesteś, szkoda, że cię nie nagrałem, bym ci codziennie puszczał, taka właśnie jesteś wredna i przez 5 minut może jej dowalać. Ona się po prostu przejęzyczyła. Więc nieżyczliwość jest zabójcą rozmowy, a my często jesteśmy właśnie w takim stanie, że my tylko czyhamy, żeby drugiemu dowalić. W takim stanie nie wolno siadać do rozmowy, bo nic dobrego z tego nie wyjdzie. Kochani, powiedziałem już dosyć sporo o tej komunikacji i teraz dokonam na was manipulacji. Z pokazaniem, na czym manipulacja polega. Otóż wiadomo, że z takiego 1,5-godzinnego wykładu, nawet bardzo wprawny, wyćwiczony słuchacz, student, który dużo słucha i jest tym, że tak powiem, zawodowcem, zapamiętuje co najwyżej 15%. Z wykładu o różnicach zwykle jest tak, że żona zapamiętuje zupełnie inne 15% niż mąż i potem się szczerze pokłócą, o czym ten facet mówił. Wyraźnie do ciebie mówił, nieprawda do ciebie. Każdy wybiera to, co jest wodą na jego młyn, prawda? I zbiory mogą być zupełnie rozdzielne. I teraz ja chcąc, żebyście zapamiętali pewne rzeczy, zresztą to już zauważyliście, to jakieś anegdotki opowiadam, takie fikołki słowne robię, coś po to, żeby przykuć uwagę do tego, co ja chcę, żebyście zapamiętali. Oczywiście zostałem dopuszczony do mówienia, zaufano mi, więc ja teraz to tej manipulacji w cudzysłowie dokonuję w celu, żeby zostało w głowach, w sercach najlepiej też, to, co uznawałem za najważniejsze. Ale oprócz czegoś takiego można zrobić jeszcze coś innego. Można zrobić jakiś schemat, czy rysunek, czy jakąś historyjkę, która otworzy nam dostęp do całej partii materiału. Poprzez skojarzenie pozwoli nam zapamiętać całą masę zasad naraz. I wtedy ten procent pamiętania się zwiększa. I teraz dokona właśnie takiej manipulacji, żebyście wszystko, co powiedziałem dotychczas, zapamiętali w jednej pigułce, a jednocześnie przez anegdotkę przykuje waszą uwagę do tego, żebyście tego nie zapomnieli. Anegdotka jest związana z językiem obcym. Przepraszam wszystkich dobrze znających angielski, bo moja wymowa jest jaka jest. Są dwa słowa po języku angielskim bardzo podobne. Peasant i pheasant. W pisowni się różni jedną literką. Jedno oznacza wieśniak, drugie oznacza bażant. Był czas, kiedy do Polski przyjeżdżali myśliwi na polowania. Myśliwi z zachodu, kapały z nich dolary, a w Polsce uczciwy człowiek zarabiał kilkanaście dolarów miesięcznie. Więc oczywiście wokół tych myśliwych był zawsze wianuszek pomocników, najróżniejszych przewodników. Oczywiście dopuszczani byli tylko wysocy partyjni, bo to byli jedynie odpowiedzialni obywatele, którzy mogli mieć kontakt z zagranicznymi gośćmi. No więc nie zawsze znali dobrze język. No i zdarzyło się, że któryś taki przewodnik tłumaczył myśliwemu, że w Polsce wolno polować na wieśniaków po 10 dolarów od sztuki. Gość na szczęście nikogo nie odstrzelił. Ale ja tą anegdotkę pamiętam 40 kilka lat. Też zapamiętacie. Jak zapamiętacie odstrzelonego wieśniaka, to zapamiętacie, że to było w języku obcym. I właśnie język obcy jest taką pigułką. Jak my rozmawiamy w języku obcym, który słabo znamy? Mówimy wolno i wyraźnie. Jak mówimy korba, to kręcimy ręką. Jest taka zabawa. Powiedz, to jest korba i się liczy, ile razy zakręcił rękę. Udaje się głupa i on tłumaczy to. No korba, no wiesz, no korba, korba. Więc wzmacniamy przekaz gestami ciała. Mówimy w górę, obie ręce, jak mamy wolne, wznosimy w górę. W prawo, w lewo, proszę bardzo. Dalej, mówimy proste konstrukcje zdaniowe, żeby czegoś przypadkiem nie przekłamać. Żadnych wybiegów słownych, wycieczek, żadnych aluzji, nie, prościutko do celu. Mało. Pytamy co chwilę, czy ja dobrze Ciebie zrozumiałem, czy ja zostałem dobrze zrozumiany, wymuszamy informację zwrotną. I co? W języku, który kiepsko znamy, dogadujemy się nieprawdopodobnie precyzyjnie. Najprostszymi środkami. No to w języku, który kiepsko znamy, który dobrze znamy, dlaczego się nie dogadujemy? A właśnie, mówimy nonszalancko, byle jak. Aluzje, wybiegi słowne, coś na domyślenie, jakieś tam skomplikowane. Nie. Bójmy się. Dlaczego się dogadujemy w języku obcym? Bo się boimy, że się nie dogadamy. No to rozmawiając w języku rodzimym, który doskonale znamy, bójmy się, że się dogadamy. Życzliwie się bójmy. Czy ja na pewno Cię dobrze zrozumiałem? O to Ci chodziło? Prawda? Z troskliwością, czy ja Cię przypadkiem nie krzywdzę moją interpretacją? Czy ja zostałem dobrze zrozumiany? Spróbuj nazwać, jak to do Ciebie dotarło, prawda? I nagle się okazuje, że raz, że emocje zupełnie siadają, przestajemy walczyć, ale dwa, że ta rozmowa bardzo szybko prowadzi do takiego zbliżenia, autentycznego porozumienia. Czyli zapamiętajmy język obcy, będzie łatwo, i zapamiętajmy to poprzez anegdotkę, że rozmawiamy po polsku, tak jakbyśmy mówili w trudnym, niezrozumiałym języku, i bójmy się o to, że się nie dogadamy i wówczas będziemy się dogadywać najlepiej. Ten fakt, że przykucie uwagi wzmaga pamięć, to ja czasem ilustruję, no, powiem jeszcze sobie jedną anegdotkę mojego profesora fizyki. To było naprawdę bardzo, bardzo dawno temu. Na pierwszym roku studiów profesor fizyki w pewnym momencie mówił o prawach Kirchhoffa, po czym powiedział tak. Prawa Kirchhoffa są tak ważne, że ja teraz wejdę na stół i powtórzę prawa Kirchhoffa stojąc na stole. Spojrzał na swoje zabłocone buty, Politechnika wtedy była w budowie. Mówi, no nie, dzisiaj na stół nie wejdę, jesień była, deszcz padał. No więc w las położył gazetę, wgramolił się na krzesło i stojąc na krześle powtórzył prawa Kirchhoffa. Spotkaliśmy się 30 lat później, 25 lat po studiach. 100 osób z roku. Ja pytam, kochani, kto pamięta prawa Kirchhoffa? Wszyscy. Jak Wiciu właził na stół, a właściwie nie na stół, tylko na krzesło, prawda? Czyli dokonał genialnego zabiegu, przykucie uwagi, bo to nie było codziennie, że profesor na Politechnice wchodził na stół i coś mówił, prawda? Więc dokonał pewnego figu. I mówię to po to, żeby zdradzić pewne narzędzie. Jeżeli chcemy, żeby nasi słuchacze to właśnie zapamiętali, to zróbmy coś, żeby przykuć uwagę do tego właśnie czegoś. Prawda? Mówca zaproszony jest do tego uprawniony. Do tego typu w cudzysłowie manipulacji, tak? Słowo oczywiście manipulacja nam się źle kojarzy. A w tym wypadku jest to w jakimś sensie uprawnione. Idźmy dalej. Jest jeszcze jedna wielka trudność w rozmowach. A mianowicie to, że my mylimy fakty z interpretacjami. Nasza interpretacja danego wydarzenia nam się wydaje, że to jest obiektywna prawda o tym wydarzeniu. Nie. To jest moja interpretacja. Żona stała obok, jej interpretacja mogła być zupełnie inna. Zderzyły się dwa samochody, no fest, fury, nowy Mercedes, nowym BMW, najnowsze modele. I było w tym wypadku poszkodowane dziecko, powiedzmy było ranne w rękę i krwawiło. Trudno będzie znaleźć kobietę, która nie zauważyła tego dziecka. Jednocześnie trudno byłoby znaleźć kobietę, która zauważy marki samochodów wobec rany dziecka. Drogie panie, większość, zdecydowana mężczyzn, zapamięta, jakie to były samochody. Zdecydowana większość mężczyzn, prawda? I to nic nie znaczy, tylko to, że inaczej postrzegamy rzeczywistość. Kobieta bardziej ukierunkowana na człowieka, mężczyzna bardziej na materię. Nie wyciągajmy z tego wniosku, że on jest w ogóle jakiś nieludzki, zwraca uwagę nam samochody, jak to dziecko cierpi. Podarujmy sobie. Takie mamy postrzeganie, prawda? I także nie ma sensu kłócić się o to, jak to było naprawdę. To jest podstawowy teren kłótni małżonków. Pamiętam, 8 lat temu to było tak. Nieprawda, to było tak. Ja dobrze pamiętam. Nie, to ty. To ja, to ty kłamiesz, ty kłamiesz. Nie. Ona pamięta inaczej, on pamięta inaczej. I pozwólmy sobie pamiętać inaczej tą samą sytuację. Nie ustalajmy, jak to było naprawdę obiektywnie. Bo ona odebrała to tak, on odebrał to tak. Ona zapamiętała to, on zapamiętał tamto. I koniec. Możemy się dziwić, że tak inaczej postrzegamy świat. To jest właściwa postawa. Ale kłócić się o to, jak było naprawdę, obrażać się przy okazji nawzajem, że kłamiesz, no, nie, bez sensu. Szkoda na to życie. Żebyśmy to zapamiętali, bo to jest samo w sobie ważne. Żeby się nie kłócić o interpretację. Raz na całe życie, żebyśmy zobaczyli, że interpretacje mogą być zupełnie różne tego samego faktu. Anegdota stara jak świat. Ja już z dzieciństwa jeszcze pamiętam. W czasach, w latach 50. to się opowiadało kawał o bardzo prostej strukturze. Niemiec, Rusek i Polak. Oczywiście Niemiec i Rusek byli źli, wredni i głupi, a Polak był genialny. No, tak prosto. Nie dziwmy się, to był odruch po wojnie i odruch na władzę sowiecką w Polsce, prawda? Zdrowy odruch narodu, który się w ten sposób bronił. Kawały są same w sobie bardzo wielkim skarbem, że tak powiem, nawet majątkiem narodowym i szkoda, że nie są spisywane systematycznie, bo one mówią również o nastrojach w ludziach, prawda? No więc po wojnie był Niemiec, Rusek i Polak. Akurat w tym kawale nie był potrzebny Rusek, wystarczył Niemiec. Oczywiście faszysta, krew na rękach, formacja SS, wszystko co najgorsze, rzeczy dzieje w czasie wojny w Polsce. Polak, no młody, przystojny, dzielny, partyzan, patriota, wszystko co najlepsze. No i jeszcze do tego kompletu była potrzebna matka z piękną, no powiedzmy 18-letnią córką. 4 osoby. Osoby jadą pociągiem. W pewnym momencie pociąg wjeżdża do tunelu. Robi się kompletnie czarno. I wszystkie 4 osoby słyszą dokładnie ten sam przekaz. Wszystkie dokładnie samo, nic nie widać. Głośne cmoknięcie i uderzenie gołą dłonią o policzek. Wszyscy słyszeli dokładnie to samo. Teraz kolejne interpretacje. Zauważmy, że każda możliwa i realna. Matka myśli, dobrze wychowałam córkę. Córka myśli, zaraz, ktoś tu się chyba pomylił, ale trzeba przyznać mamusce, że ma klasę. Niemiec myśli, pewnie ten świnia Polak dobierał się do młodej, a mi się dostało. Polak myśli, żeby tak jeszcze jeden tunel, znowu się cmoknę w rękę i dam szkopowi w pysk. I znowu, nie wyłącznie ku uciesze to opowiadam. Spróbujmy za pomocą tej prostej, banalnej anegdotki zapamiętać, że żeby się nie kłócić o interpretację. Ten sam fakt może być postrzegany zupełnie inaczej. I mamy do tego prawo i dajmy sobie to prawo. Bo w przeciwnym razie będziemy się całe życie bezsensownie kłócić, jak to naprawdę było. 18 lat temu, 4 miesiące i 3 dni. Ja dokładnie pamiętam, to było tak. Nieprawda, to było tak. I po co? Po co? Po co? Szkoda życia. Na pewno się nie zbliżymy do siebie. Czy taka rozmowa nie jest dobrą komunikacją. Nas rozdrażni, zdenerwuje, oddali od siebie. Następny problem. Bardzo poważny i chyba aktualny w większości małżeństw. Głównym winowajcą tu jest mężczyzna, niestety. Tym razem muszę to z pokorą przyznać. Rozmowy w gniewie. Rozmowa w gniewie nie ma sensu. Dlatego, że padają słowa, które naprawdę nic nie znaczą, poza tym, jak bardzo był ktoś wkurzony. Jeżeli mąż w gniewie coś żonie powie, to znaczy tylko tyle, jak bardzo był zagniewany. Nic więcej, drogie panie. Jak on się kiedyś wściekł i ci wykrzyczał, tak, w ogóle, teraz ci powiem, nigdy nie byłaś w moim typie, w ogóle jesteś brzydka, gruba i niezgrabna. Ja się z tobą ożeniłem z litości, bo żal mi było takiej pokraki, prawda? I jeszcze parę takich tekstów. Może na kolanach z kwiatami to odwoływać. Ona po 30 latach się powie, no tak, raz jak się wściekłeś, byłeś ze mną szczery. Ożeniłeś mną z litości, prawda? Ja tego nie odwoła. To będzie mi, bo ją tak zabolało, że to będzie mi nie siedziało. Rozmowa w gniewie nie ma najmniejszego sensu. No dobrze, ale co zrobić, kiedy my właśnie wtedy chcemy rozmawiać? Wprowadzić jakiś bufor. Jakiś czyn, który tak jak sędzia bokserski break mówi, tak? Rozejść się. Zrobić sobie takie bokserskie break, takie rozejść się. Jak to zrobić? Nie wiem. wymyśleć swój prywatny sposób. Ja mogę opowiedzieć o przyjaciołach, którzy publicznie przed taką grupą 650 osób, młodych ludzi, na takim dominikańskim letnim obozie, przydali takie świadectwo. Oni od ślubu skakali sobie strasznie do oczu. Na szczęście tylko słownie, ale padały słowa, których się wstydzili, których żałowali oboje, porządni, wierzący ludzie. No ale energiczni, żeby nie powiedzieć gorzej, tak? No wrzeszczeli na siebie, podnosili głos, mówili jakieś rzeczy, których potem żałowali. No wstyd im było, ale co chwilę takie spięcia następowały. Więc wreszcie kiedyś, jak byli w dobrym nastroju, siedli sobie pogadać, co zrobić. No i wymyślili. Jeżeli jedno z nas zauważy, że rozmowa wchodzi na niebezpieczne tonacje, rzuca może ma prawo rzucić hasło kółko. Co w ich narzeczu to oznacza? Oboje noszą do dziś kółeczka różańca na palcu. Kółko w ich narzeczu oznacza: rozchodzimy się do dwóch pokojów i odmawiamy dziesiątkę różańca za współmałżonka. Co się okazuje? Od tego czasu nigdy więcej już nie padły takie słowa. Owszem, ciężko im było się rozejść, ale nigdy nie doszło do takich napięć. Czyli wprowadzić jakiś zabieg, konkretny czyn, który nie pozwoli nam kontynuować rozmowy w gniewie. W gniewie, no przecież to wszyscy znamy, zwłaszcza my znamy taką tendencję do eskalacji. Przywołuje kolejne fakty i kolejne, i się napędza, i się nakręca, i mówi rzeczy zupełnie już absurdalne, ale trudno go zatrzymać. On sam ma trudność z zatrzymaniem siebie, prawda? Więc na samym początku spostrzegamy, że to idzie w złe tonacje, rozchodzimy się. Nie rozmawiamy, nie kontynuujemy rozmowy, bo to nie ma sensu. To nie będzie, ta treść, która będzie wypowiedziana, nie będzie prawdą żadną. Będzie tylko sposobem rozładowania sobie emocji. A nie jesteśmy nawzajem dla siebie workami treningowymi, więc nie powinniśmy tego na sobie robić. Pewnie dobrze by było jeszcze o jednym błędzie drobnym, znaczy on to jest błąd gruby, ale nie wymaga długiego tłumaczenia. Bardzo bolesnym i uniemożliwiającym dogadanie się jest przekaz słowny sprzeczny z przekazem pozasłownym. Czy ktoś pamięta reklamę piwa bezalkoholowego? Wielkie plakaty, piwo bezalkoholowe i lekko przymrożone oczko. Twarzy, która była na... I to przymrożone oczko całkowicie zmieniało treść plakatu. Wiadomo, o jakie piwo chodzi, prawda? Czyli gest ciała, mimiki może całkowicie przestawić na drugą stronę przekaz, prawda? I może przykład z życia. Żona naburmuszona, no, snuje się po domu, coś tam burczy pod nosem. Mąż mówi: kochanie, co ci się stało? Nic. Co ten facet ma zrobić? Treść była nic, czy powinien pójść do swojej roboty? No chyba widział, co się stało. Intonacja była, że jednak coś się stało. No dochodzi, no sobie, no ale co się stało? No przecież nie mówiłam, że nic. To nie on jest w tej chwili winowajcą, tylko ona, która wysłała sprzeczne komunikaty. Słowo nic się nie stało, z tonacją coś ważnego się stało, tak? On nie może się zachować dobrze, bo każde zachowanie będzie złe jakby, nie? Z jej punktu widzenia. Ale ona w tym momencie zawiniła, bo ona uniemożliwiła mu dobrą reakcję. Bo zawsze można odwrócić, że chodziło o tą drugą. No jest taka anegdotka, jak pan Nowak został skazany wyrokiem sądu na przeproszenie pana Kowalskiego i sąd określił formułę przeprośną: panie Kowalski, pan jest porządnym człowiekiem, ja pana bardzo przepraszam. Pan Nowak poszedł do domu pana Kowalskiego ze świadkiem, a jakże zadzwonił do drzwi, otworzył pan Kowalski, pan Nowak mówi: panie Kowalski, pan jest porządnym człowiekiem, ja pana bardzo przepraszam. Wypowiedział formułę, tak. Czyli, ale to znowu potwierdza, że jeżeli będziemy dobrze nastawieni, życzliwi, szczerzy, no to nie będziemy wysyłać takich komunikatów. Prawda? Ale ta sprzeczność rozwali każdą rozmowę. Dobra, idziemy do zasad. Zasad dobrej komunikacji można sformułować sporo i może tak chronologicznie od początku rozmowy. Zorganizujmy czas i miejsce akcji. To nie jest bez znaczenia. Po pierwsze, rozmawiajmy wtedy, kiedy możemy być odizolowani od otoczenia, przepraszam. Czyli nie przy osobach trzecich. Podstawowym błędem jest właśnie takie jak gdzieś na imieninach. Posłuchajcie, co moja żoneczka ostatnio zrobiła. Sami osądźcie, ja tylko mówię fakty. Tak? A żoneczka powie, niech on lepiej powie, co zrobił 3 dni wcześniej. I zaczyna się pranie brudów publiczne, które będzie bolało bardzo długo. Kochani, nie wolno tego robić, to jest jasne. Nie wolno w tym uczestniczyć. Jak w waszym towarzystwie ktoś zaczyna takie rzeczy wywlekać, wstać, wyjść, zbić szklankę, nie wiem co zrobić, rozlać butelkę, zrobić jakiś szum, albo jawnym tekstem powiedzieć, że proszę nie przy mnie. Bo to, że jak oni się poranią przez te publiczne osądzanie, to będą się długo z tego lizać. To nie ma sensu. Jest jeden wyjątek. Wolno zatrudnić osobę trzecią za obopólną zgodą kogoś, komu oboje ufamy, nie dajemy sobie rady, no to poprosimy zaprzyjaźnionego księdza i przy nim będziemy, on nawet słowem się musi odezwać. Przy nim rozmawiamy. On jest takim katalizatorem, żeby nie doszło do bójki, tak? Z jakichś rozruchów słownych. I także możemy się udać do poradni. Ostrzegam, żeby to nie było z ulicy wejście do pierwszego lepszego psychologa, bo można bardzo różnie trafić. Raczej szukać jakichś tam katolickich poradni, jakichś przykościelnych gdzieś. To przynajmniej daje no, prawie gwarancję, że nie będzie idiotycznych pomysłów, natychmiastowe rozejście się i tak dalej. Tak więc można skorzystać z osoby trzeciej, ale nie na zasadzie takiej, że ona mówi, to chodź pójdziemy do mojego wujka księdza i on cię nauczy, tak? Nie, nie, nie. Obopólnie zaaprobowana osoba. Dalej co do aranżacji miejsca. No nie róbmy takich błędów, że żona się położy, położą się oboje, żona się przytuli do męża, na tapczanie wieczorem, przyćmione światło. I ona mu tak szczerze wszystko sobie opowiada, a on chrapie. I ona następnego dnia czeka, jak on zareagował na to, co powiedziała. On wcale nie reaguje. No tak, ewidentnie nie kocha mnie. W ogóle mu zaczyna wyciągać wnioski, nie wiedząc, że w ogóle nie słyszała ani słowa, bo zasnął po prostu na normalnej sieci. A więc na twardych krzesełkach naprzeciwko siebie można sobie świeczkę zapalić, pomodlić się wspólnie, tak. I ustalić jaki temat. Drogie panie, wyłączyć radio, wyłączyć telewizor, wyłączyć telefony. Pani mogłaby oglądać telewizję i rozmawiać z mężem, ale on nie może. On będzie zerkał na telewizor, powstaje mieszanka piorunująca, telewizor, żona i naprawdę nic z tego nie wyniknie. On nie ma podzielnej uwagi, wobec tego trzeba mu to zaofiarować, że wszystko jest wokół wyłączone, mamy czas tylko dla siebie. Pewnie tymczasem na rozmowy najlepszym jest wieczór, bo przynajmniej nikt nam nie wlezie w naszą rozmowę. A jeżeli przedłużymy trochę rozmowę, zarwiemy kawałek nocy, to z powodu różnych głupot zarywamy noce, to czasem z mądrego powodu też możemy zarwać. Jest zawsze jakaś ta rezerwa czasowa, prawda? Nie chwilę przed wyjściem do pracy, czy przed meczem. Dobrze, porozmawiamy, ale 5 minut, bo za chwilę mecz się zaczyna. Bez sensu. Musi być jakiś bufor czasowy. A więc aranżacja tego miejsca jest ważna, żeby w odizolowaniu, w dobrych warunkach móc spokojnie rozmawiać, bez osób trzecich. Następna zasada to nie ranić. Żebyśmy w rozmowie się nie ranili. Otóż sposobów ranienia jest cała masa i te akurat niestety wszystkie znamy. Nie szkolenie z komunikacji, sposoby ranienia znamy, bo ćwiczymy we własnych domach, tak? Ranieniem jest dotykanie rzeczy, na które rozmówca nie ma wpływu. Zauważmy. Wszystkie wydarzenia z przeszłości są tym, na co nie mamy wpływu. Ulubione zajęcie wielu małżonków, wracanie do nawet prawdziwych win z przeszłości i ciągłe mielenie tego. To jest klasyczne ranienie. I potem tamta osoba nie chce rozmawiać. No nie dziwmy się. Jeśli coś rzeczywiście zrobiła źle i mieliście to jej czy jemu, wszystko jedno, to się ciągle przypomina, no to nikt by nie chciał rozmawiać w takich warunkach. Jeżeli mąż czy żona mi mówią, że ten drugi nie chce z nim rozmawiać, to ja pytam, a zastanawiałeś się dlaczego? Jest jakieś dlaczego, jest jakaś przyczyna. Prawdopodobnie dlatego, że rozmowa mu się w cudzysłowie nie opłaca. Po raz kolejny dowie się, że jest bydle, świnia i cham, tak? No to po co ma chcieć rozmawiać? Który i tak nie może tego cofnąć, co się wydarzyło 25 lat temu? Pamiętam taką sytuację. Do poradni wchodzi małżeństwo. Od progu mówią, to był czerwiec. Od progu mówią, jesteśmy 26 lat po ślubie. Powiedziałem o tym czerwcu, bo my się pobraliśmy w czerwcu i właśnie tam kilka dni wcześniej była 26. rocznica naszego ślubu. Więc zanim oni coś powiedzieli, ja już sobie pomyślałem, no ciekawe, ja mógłbym tu wchodzić. Tyle zdążyłem pomyśleć, zanim oni usiedli. I wówczas żona przez 90% czasu, jaki był przeznaczony na tę rozmowę, napędzając się coraz bardziej, opowiadała, jaki ten mąż jest okropny. Bo jeszcze przed ślubem planował, żeby ją zdradzić. Jakie były fakty? Rzeczywiście, to był jeszcze czas późny gierek, te wielkie budowy, na których się zarabiało naprawdę dużo, dużo więcej niż w normalnych pracach. Żona go na siłę wypchnęła na tą budowę, żeby zarobił. A na tych budowach to było tak, że to były baraki, w których mieszkali. Stosunkowo duże pieniądze, samotni mężczyźni. No to atrakcją była WUDA, polska budowa. No i kobiety, które tam się kręciły, chcąc dorobić, coś uszknąć z tych zarobków wysokich tym mężczyznom, tak? I on w jakiejś tam libacyjce po robocie wypił trochę za dużo i jakoś nie bardzo, w ogóle tego nie planując, jakoś znalazł się z dziewuchą w łóżku. Przerażony tym, co zrobił, przyjechał do żony, padł na kolana z kwiatami, przepraszał i błagał o wybaczenie. Ja nie chcę usprawiedliwiać zdady, ale przez 26 lat nie było innego tematu w domu. Wiedziała o tym trójka dzieci, że tatuś jeszcze przed ślubem sobie planował, żeby ją upokorzyć. Wiedzieli niemalże sąsiedzi i ona w każdej rozmowie na ten temat, przy mnie, ja byłem tego świadkiem, się napędzała i nadawała temu coraz straszliwsze interpretacje. Jak to on złośliwy z orientacją to wszystko wyreżyserował, żeby ją upokorzyć. Prawda? A ten mężczyzna taki siedział skulony, zrezygnowany. W pewnym momencie ona zaczerpnęła powietrza, to już był koniec rozmowy, mówię, proszę pana, a może w dwóch słowach pan by powiedział coś na ten temat. I ten mężczyzna taki zrezygnowany mówi, przepraszam, tutaj dosłownie to, co powiedział, pamiętam dokładnie. Ja wiem, proszę pana, jestem świnia, bydle, ham. Ja wiem. Ale co ja mogę zrobić, żeby to naprawić? On nic nie może zrobić, póki ona tym się będzie podgrzewać. To małżeństwo, ja nie chcę pochwalać i sprawiedliwiać zdrady, ale to małżeństwo po 26 latach mogłoby naprawdę wspaniale funkcjonować. Nawet z tą wielką raną. A powracanie do tego wydarzenia nie pozwala im normalnie funkcjonować. 26 lat męczarni. To naprawdę szkoda życia. Jeszcze raz powtarzam, nie chcę bagatelizować zdrady. Może jak jesteśmy w tym temacie, bo to jest temat ważny, dzisiaj coraz powszechniejszy, coraz więcej dookoła nas ludzi zdradza. Przychodzi małżeństwo do poradni 8 lat po zdradzie, wybaczonej. Mąż zdradzał żonę systematycznie z jakąś kobietą przez pół roku, wydało się. On tak chciał sobie ułożyć, tam będzie miał kochankę na boku, ale z żoną będzie w porządku, więc tak nic to rodzinie, żonie nic nie ubędzie, nic tam rodzinie nie zaszkodzi, on tak sobie jakoś, nie? Tak sobie wymyślił. No w chwili, kiedy zaczęło się walić, że rodzina się rozpada, że żona tego nie może tolerować, facet się przeraził i rzeczywiście szczerze zerwał z tamtą kobietą, wyrzucił wszystko, co go z nią wiązało, wszystkie pamiątki, wszystkie SMS-y, maile, wszystko zlikwidował, totalnie zerwał. Żona uwierzyła w szczere intencje i mu wybaczyła, tylko że żona zażądała szczegółów. To się często dzieje. Zdradzonemu małżonkowi się wydaje, że jak pozna wszystkie szczegóły, to mu będzie lżej i łatwiej będzie wybaczyć. Nic bardziej błędnego. On w skrusze swoje opowiedział szczegóły. Wszystko, co chciała wiedzieć. W szczególności powiedział nazwę hotelu, w którym się spotykali. Tylko, że pech chciał, że ten hotel leżał po drodze od ich domu do jej pracy. I ona 10 razy w tygodniu przejeżdżała rano i wieczorem koło tego hotelu i za każdym razem myślała, co tam się działo. I po 8 latach nadawała się do leczenia zamkniętego. Prawda? Prawda tak. Wyznanie zdrady tak. Ale opowiadanie fabuły największa głupota, jaką można zrobić. Chłopak poznaje dziewczynę. Nie był w porządku. Miał jakieś tam doświadczenia seksualne, jakieś coś. I mają się pobrać. Tak. Powinien stanąć w prawdzie. Powiedzieć, słuchaj, nie byłem w porządku. Miałem jakieś tam głupoty, jakieś robiłem. Błagam cię o wybaczenie. Chcę stanąć w prawdzie, chcę, żebyś wiedziała, ale błagam cię, nie pytaj o nic, nigdy o tym nie rozmawiajmy. Jeżeli możesz mi wybaczyć, wybacz. Całe życie będę to odpracowywał. A tylko powiedz, jak miała na imię. Nie, nie, po stokroć nie. Bo jeszcze po 30 latach będzie, no tak, z Małgośką by ci było lepiej. Nie wolno dawać pożywki dla wyobraźni. Prawda? Czyli im byśmy mniej wiedzieli z fabuły zła, tym łatwiej nam by nie było, by było do tego nie wracać. Tak? A tak czy inaczej, nawet jak wiemy dużo, za dużo, to i tak zacisnąć zęby i nie wracać. Nie wracać do rzeczy dawnych, do dawnych win. raz wybaczone, przeproszone, nie wracamy. Nie zapominamy, bo dobrze jest pamiętać, żeby nigdy więcej do tego nie wróciło. To nie wróciło, tak? Okoliczności, w jakich to się zdarzyło. Ale nie wypominać. To jest klasyczne ranienie. Jakie mamy jeszcze sposoby ranienia? Czepienie się cechy osoby, na którą ta osoba nie ma wpływu. I znowu ilustracja. Bardzo elegancka, wysoka, bardzo, bardzo zadbana pani przyprowadziła za rękę takiego niziutkiego mężczyznę, męża, posadziła go i zaczęła mi tłumaczyć, co ja mam mu powiedzieć, żeby on zaczął lepiej funkcjonować w małżeństwie. No i tak tłumaczyła przez 50 minut, nie dopuszczając oczywiście do głosu. W pewnym momencie jednak tam gdzieś udało mi się wbić klina w jej rozmowę. Mówię, proszę, tak już mamy tylko parę minut, no bo następna osoba zaraz przyjdzie. A tak dla pełności obrazu, może pan by chociaż parę słów powiedział, jak to wygląda z pana strony. Jak ona usłyszała, że teraz on ma coś powiedzieć, to wstała i powiedziała taki tekst, naprawdę dosłownie cytuję. Ale on jest taki kurdupel i ja z nim nie będę rozmawiać. I wyszła. Prawda? On w dniu ślubu nie był ani centymetr wyższy. Domyślam się, przez całe życie argumentem na wszystko było to, że on jest kurdupel. No przecież widziały gały, co brały, tak? Oczywiście to jest niegodziwe, to jest brutalne ranienie. Nie wolno takich rzeczy robić. Jeżeli jestem gruby, bo jestem obżartuch, można się tego czepiać. Ale jeżeli jestem otyły, bo jestem chory, to nie wolno tego dotykać. To jest draństwo. I źle się dzieje, że może takie rzeczy się też wykorzystuje do ranienia przeciwnika, w cudzysłowie, tak? My się stajemy przeciwnikami bardzo często w małżeństwie. Jedziemy na jednym wózku, albo oboje będziemy szczęśliwi, albo oboje będziemy nieszczęśliwi. Jeszcze sobie dowalamy. No, bez sensu. Następny sposób ranienia to jest czepianie się rodziny współmałżonka. W szczególności matki, bo tu są więzi emocjonalne większe, rodziców, rodzeństwa. Teren święty. Nie ma sensu. Nawet jak mamy 200% racji. Podarujmy sobie. Bo co osiągniemy? Popsujemy więź z żoną, z mężem. Jeżeli będziemy wywlekać nawet prawdziwe winy jednej czy drugiej rodziny. Tylko co to nam da? Jakąś tanią satysfakcję? Nie ma sensu. To jest teren święty, nietykalny. Nie żona powinna zabronić mężowi mówienia na temat jej rodziny, tylko mąż powinien sobie zabronić negatywnego mówienia na temat rodziny żony, a żona powinna sobie zabronić negatywnego mówienia na temat rodziny męża. I stokrotnie się to opłaci. Dalej. Nie używajmy tak zwanych kwantyfikatorów dużych, to się nazywa w teorii komunikacji. Chodzi o słowa zawsze, nigdy, w ogóle. Jeżeli, no tak, spóźniłaś się, bo ty zawsze się spóźniasz. Na tobie nie można polegać, a w ogóle spóźnianie to jest brak szacunku dla człowieka. Chwileczkę. Jeżeli raz przy zmianie czasu zapomniała przestawić zegarka i się nie spóźniła raz w życiu, to powiedzenie zawsze jest krzywdzące. Jak nas się karci za coś, co zrobiliśmy, kładziemy uszy po sobie i przyjmujemy karę. Ale niech nas próbują skarcić za coś, czego nie zrobiliśmy. Natychmiast startujemy do boju. I to jest taka sytuacja. Jeżeli ktoś mówi zawsze nigdy, to wzbudza w drugim odruch walki. Bo to nieprawda, bo on nie krzywdzi. To ty jesteś taki owaki, bo to przez ciebie i się zaczyna walka. Bez sensu. Unikajmy, zobaczcie, jak będzie trudno unikać słów. Ja tu rozmawiałem z kilkoma małżeństwami, z kilkoma osobami i wielokrotnie zatrzymywałem rozmowy, bo to może szkoda było rozbijać, ale wielokrotnie słyszałem, bo ona nigdy, bo on zawsze, bo coś. To są rzeczy, które nie służą dobrej rozmowie. I wreszcie ostatnia zasada, bardzo prosta, bardzo ważna, domagająca się ilustracji. Nie mówienie o drugim, jaki to on jest, niegodziwy, tylko mówienie o swoim odczuciu. Czyli w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Zilustrujmy to. Pokłóciłem się z żoną o coś. Strasznie byłem wściekły, machałem rękoma, ale nie rozmawiamy w gniewie. Dobra, rozeszliśmy się. Wieczorem, jak co dzień, klękamy do wspólnej modlitwy. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. Już udobruchany, już uspokojony. Powiem do żony czułym głosem. No widzisz, kochanie, no znowu, jak zwykle, zrobiłaś mi na złość. Prawda? Czujemy, że coś tu nie brzmi. Że jest jakiś fał, że jakiś dysonans. Oczywiście pół już jest zdiagnozowane, znowu jak zwykle. Ale drugie, ty mi zrobiłaś na złość. Ja jestem sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. A ty jesteś wredna baba, która ma złe intencje. I to już porozmawiajmy. Nie jest to wejście do rozmowy. Cofamy taśmę i ten sam tekst powtórzę normalnym, żywym głosem, wcale nie przesłodzonym, czułym. Słuchaj, nie wiem, co się dzisiaj stało, ale jak ty to zrobiłaś, to ja się tak wściekłem, ja nie wiem, czy mi to z dzieciństwa zostało, czy mi to na starość przyszło, nie wiem, ale ja się tak wściekłem, że ja sobie pomyślałem, że ty mi na coś robisz. I co? I nic. Ja jej nie tykam. Ja najwyżej wyjdę na głupka, że jestem przerażliwiony, że coś tam. Jej nie tykam. Nie mówię, ty, nie osądzam cię, ty mi zrobiłaś na złość. Ja sobie pomyślałem, żebyś zlituj się nade mną, nie rób mi tego więcej, bo ja to kiepsko znoszę. To jest taki tekst, podtekst tego słowa, prawda? Wszystko możemy powiedzieć drugiemu, mówiąc pierwszej osobie podjęcie. I możemy to powiedzieć najwyższemu przełożonemu, możemy to powiedzieć niedostępnemu ojcu, możemy to powiedzieć mężowi, z którym się nie da gadać, możemy to powiedzieć żonie, która normalnie nie przyjmie żadnego komunikatu ze strony męża. Okazuje się, że otwierają się drzwi, otwierają się nowe możliwości. Weźmy to jeszcze ilustrację na wymyślonym przeze mnie przykładzie, ale realnie możliwym. Przychodzi do zakładu pracy nowy dyrektor. Nowy dyrektor chce się popisać decyzjami, podejmuje mnóstwo decyzji na starcie. No jak nie zna terenu, to nie, no nie ma siły, żeby wszystkie decyzje były mądre i trafione. To jest jasne. I pracuje w tej fabryce prosty pracownik, który sam o sobie mówi, że jest prosty robol. Jan Kowalski niech będzie. I pójdzie Jan Kowalski do dyrektora i powie, panie dyrektorze, pan chyba zwariował, to są głupie decyzje. Co zrobi dyrektor? Kowalski na bruk. Majestat dyrektora nie pozwala, żeby ktoś do niego tak mówił. I ten sam Kowalski. I czasem podziwiam genialność właśnie prostych ludzi, niewykształconych, którzy znają wszystkie zasady dobrej komunikacji, nieszkoleni. I ten sam Kowalski, mądry, powie tak. Panie dyrektorze, ja to jestem prosty robol, ale ja już tu robię 40 lat i mi się tak widzi, że to nie będzie dobrze. Dyrektor byłby idiotą, gdyby z tego nie skorzystał. Ale może skorzystać. Kowalski go nie oskarżył, że jest głupi, Kowalski mu nie powiedział, że podejmuje głupie decyzje. Kowalski podzielił się swoją wiedzą. I okazuje się, że jak dosłownie coś prawie magicznego się dzieje, jak przychodzimy na pierwszą osobę pojedynczej, siadają zupełnie emocje rozmowy. Nie zdenerwujemy się, nie złościmy, nie podnosimy głosu. No ale to trzeba wdrożyć, to trzeba przećwiczyć. I zacznijmy. I w małżeństwie, i poza małżeństwem. Ja to tak widzę. Mnie to dotyka. Mi jest z tym trudno. Ciężko mi się z tym pogodzić. To mi nie imponuje, nawet tak mogę powiedzieć. To mi się nie podoba, też mogę powiedzieć. I znacznie lepiej przyjmie, jak ktoś, kto tam się zachował ordynarnie, i zamiast mówić, zachowałeś się jak cham, to może być szczerą prawdą. Ale rzadko jest możliwe, że to jemu pomogło. Sam jesteś głupi i koniec. Prawda? Niż powiedzieć, wiesz co, jak ty to robiłeś, to ja właściwie nie wiedziałem, gdzie się schować, wstyd mi było. Może jestem przeważliwiony. Ale mówię ci szczerze, mi było wstyd. O ileż łatwiej zmusić kogoś do zmyślenia takim tekstem. Mi się to nie podobało. Mnie to dotknęło, mnie to zabolało. Osobiście mnie to dotknęło. I okazuje się, że zaczynamy z ludźmi nawiązywać jakąś łączność, nie na zasadzie kłótni, wypominania, oskarżania. Zaczynamy się do ludzi przybliżać. Jeżeli będziemy się dzielili tym, co my odczuwamy. Wreszcie ostatnia zasada, już tu mnie wierszami była wypowiedziana, to jest poświęćmy człowiekowi czas. Jak porozmawiajmy, to dajmy sobie czas na rozmowę. I tutaj dostaliśmy z żoną lekcję od najlepszego nauczyciela z ziemskich, już nie ziemski, od Jana Pawła II. Byliśmy w Rzymie w 1984, to był zakończenie roku odkupienia, tak, był dodatkowy rok święty odkupienia, 83-84, kończył się w marcu na zwiastowanie 84 roku. Byliśmy bardzo, bardzo blisko papieża. Aż mam pokusę, żeby jeszcze opowiedzieć, jak to się stało. Przyszliśmy tam pod śpiżową bramę jako pierwsi. Nas cztery małżeństwa i ksiądz, taka pielgrzymka malutka, dwa samochody osobowe. Inaczej paszportu nie można było dostać jak na pielgrzymkę, więc arcybiskup zatwierdził nasze 9 osób jako oficjalna pielgrzymka archidiecezji poznańskiej. Byliśmy w Rzymie, staliśmy przy Krzyżowej Bramie i przyszli rodacy. I się zaczęło łokciami. Kto tu stał, kto tu nie stał, ja tu pierwszy, wypychanie. Na spotkanie z Ojcem Świętym idziemy. Wyszliśmy poza tym tłum, tamci się bili przy tej bramce przez chyba godzinę, a my staliśmy oddaleni kilkanaście metrów za końcem tłumu i głośno odmawialiśmy różaniec. Dwie, trzy osoby do nas doszły i w kółko głośno odmawialiśmy różaniec. Po czym stało się ewangeliczne ostatni pierwszymi, bo wyszedł Szwajcar, zatrzasnął bramkę przed tym tłumem walczącym o wejście i otworzył przed naszym nosem. I wpuścił nas jako pierwszy. Weszliśmy, byliśmy najbliżej, jak tu był tron papieski, to pierwszy był nasz ksiądz, a pierwsi świeccy to były nasze małżeństwa, tuż. Papież do nas podszedł, tak nas oburączoną objął, przytulił. No nie muszę mówić, jakim byliśmy nastroju. Przecudownym. Wszystkich ludzi kochaliśmy na świecie. I dwa kroki za nami, dosłownie. Mężczyzna z czwartego rzędu od barierki stanął na krześle, oparł się na karkach, ludzi w końcu nogi w powietrzu fikały, wyciągnął przed twarz papieża, przed nos, czarno-białe małe zdjęcie legitymacyjne chorego dziecka, swojego tak 8-letni chłopak. I zaczął opowiadać historię choroby. I padały nazwy leków, terapie udane i nieudane i szczegóły najdrobniejsze. Powiedziałem, byłem w cudownym nastroju, ale trwało to tak długo, że ja już też się czułem, no facet przesadza. No przesadza. Fotografowie na dworni Marii i Felicji już dawno przestali psykać, no bo ile w tym samym miejscu można tych zdjęć powtórzeń tej samej sceny praktycznie, tak? Zamrożone wszystko trwało. Kardynałowie już tak próbowali papieża buddyjskim hokejowym przedstawić dalej. Tylko on jeden, najmniejszego zdziwienia, stał i patrzył w oczy mówiącego. To było tuż koło nas. Żadnych odruchów, żadnych zniecierpliwień, nic. Stał i patrzył i słuchał. Ani słowa nie powiedział. Mężczyzna skończył. Chciałby się powiedzieć, wreszcie skończył. Papież wówczas odczekał chwilę. Mam czas dla ciebie. Nie powiedział tego, ale ten postawą mówił. Powolnym ruchem pobłogosławił znakiem krzyża mężczyznę na czole, znak krzyża. Potem znak krzyża na zdjęciu. Dziecka jeszcze chwileczkę odczekał. Uśmiechnął się. I pomaluteńku odwrócił się do następnych ludzi. Słowa nie powiedział. Jestem pewien, że nie tylko tamten mężczyzna, ale całe otoczenie, które to widziało, zapamięta to do końca życia. Dał człowiekowi czas. I to się tak wiąże z tym zdaniem prymasa kardynała, który tu wspominałem, Wyszyńskiego. Ludzie mówią czas to pieniądz, a ja mówię czas to miłość. On temu człowiekowi miłość okazał. Myślę, że od tamtego momentu coś się zmieniło w moim słuchaniu. Bo jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności od tamtego czasu w poradni zdarzają się co jakiś czas takie sytuacje, że pani coś mówi, wylewa swoje bóle, mówi, a ja przy swojej małomówności zdążę powiedzieć no widzi pani, to wszystko to zdążyłem powiedzieć. Mija godzina, przychodzi następna osoba, musimy się rozstać, że umówimy się na następne spotkanie. Pani wstaje, bardzo panu dziękuję, bardzo pan mi pomógł. I ja wiem, że jej bardzo pomogłem. Bo po prostu z życzliwością jej wysłuchałem. Może byłem pierwszym facetem, na którego ona mogła te wszystkie swoje bóle wylać. A te bóle wypowiedziane, już nazwane, już trochę mniej bolą. Tak, dając człowiekowi czas, nie musimy się wymądrzać, nie musimy znać gotowych rozwiązań na wszystko. Możemy czasem po prostu razem z człowiekiem pokiwać głową, posmucić się. I pomogliśmy człowiekowi. Daliśmy mu czas. Czas to miłość. Jeżeli mamy to dać człowiekowi obcemu, to tym bardziej mamy to dać żonie, mężowi. Dajmy sobie czas. Żona chce rozmawiać, dobrze, słucham. Nie, słucham. Musiałeś rozmawiać? No mówisz czy nie mówisz? Spokojnie. Mamy czas. Spokojnie. Jak sobie 5 minut popłaczę, dobrze, niech popłaczę. Mam dla niej czas, bo ją kocham. I poczekam, aż ona wreszcie wyduka pierwsze zdanie o pogodzie. Trudno. Trzeba tak zacząć, prawda? A potem może wreszcie dojdzie do sedna, co ją naprawdę boli. To ta świadomość, że ten drugi mi ofiarowuje czas, nie pogania, nie popędza, życzliwie słucha, jest połową sukcesu w rozmowie. Spróbujmy na to w najbliższym rozmowie po prostu zwrócić uwagę. Podsumowując, co się dzieje w czasie dobrej rozmowy? Po pierwsze, dowiadujemy się czegoś, czego nie widać, co jest niedostępne dla innych z ulicy. Czyli zostaliśmy dopuszczeni do pewnej intymności. To zawsze w normalnym człowieku wywołuje taki odruch otoczenia opieką. Ktoś mi powierzył swoją sprawę, więc ja postaram się mu pomóc. Po drugie, dowiedzieliśmy się, że tak naprawdę to ona zrobiła niechcąco. A ja tak trochę podejrzewałem, że mi na złość. Inaczej boli. Ja też inaczej boli. Wchodzę do autobusu, pchają mnie z tyłu, pcham się na jakąś panią, ta pani mi wali obcasem, bo ja jestem chami się na nią pcham, tak? Boli podwójnie. Raz, że boli, bo mnie nadepnęła, a dwa, że boli, bo mnie potraktowała jak chama. Inna sytuacja, taki sam autobus zatłoczony, autobus szarpnął, pani straciła równowagę, nadepnęła mnie w to samo miejsce, takim samym obcasem, z taką samą siłą, przerażona, przeprasza, a ja mówię, nic się nie stało. Bo zupełnie inaczej boli. Bo ja widzę, jak ona się tym przejmuje, no to dobra, nic się nie stało, wszystko w porządku. Aż mi jej jest żal, że ona tak się przestraszyła, że mnie nadepnęła, prawda? I teraz dobra rozmowa zmienia to trochę podejrzenie, że ona mi chciała dowalić na to, no nie, bidula niechcąco to zrobię, okej, w porządku, nie ma sprawy, mniej boli. Jest tam bliżej do siebie. To jest prawdziwy efekt rozmowy. My się czujemy sobie bliżsi po prostu. I nie zmarnujmy tego momentu. Jeżeli była dobra rozmowa i jesteśmy sobie bliżsi, to wykorzystajmy to na jedno drobne postanowienie po każdej stronie. Postanowienie zamienione na konkretny czyn. Ja, żona, od dzisiaj będę robić to, na czym ci zależy, a czego dotychczas nie robiłam. Podpowiedz mi, co by dla ciebie było najlepsze. Konkretne, realne, to da się policzyć. Ja, mąż, ofiaruję ci, żono, coś, czego dotychczas nie robiłem, a dla ciebie jest to ważne. To może być słowo, gest, kwiatek, cokolwiek. Herbatka do łóżka. Nie wiem, cokolwiek. Będę to robił, żebyś pamiętała, że cię kocham. Jak on zacznie to robić, a dotychczas nie robił, to żona widzi, no tak, zależy mu na mnie. Jednak mnie kocha. Jednak robi to. A jak zapomniał raz, no dobrze, 6 razy zrobił, raz zapomniał. No to cieszymy się z tych 6. Fajno by było, gdyby nie zapomniał. A nie, no tak, niby obiecałeś, a nie zrobiłeś. Nie przyłapujmy się na tych niedociągnięciach, tylko raczej mobilizujmy do tego, żeby... Jeżeli małżeństwo przez całe życie będzie pracowało nad jedną drobną rzeczą, którą próbuje wdrożyć w życie, no to po 36 latach ja już bym się unosił nad ziemią, tak? Jak widzicie, się nie unoszę, a więc mamy jeszcze trochę do zrobienia. I w każdym małżeństwie na szczęście do końca życia jest to do zrobienia, tylko nie róbmy wszystkiego naraz, nie zmieniajmy całego życia w jednej chwili, bo za chwilę przeżyjemy tragedię, że nic nam się nie udaje, tylko wprowadźmy jedną drobną rzecz, nową, fajną, albo wyeliminujmy jedną rzecz nieprzyjemną, która nam przeszkadza. Bo to też jest pewien czyn, prawda? I jeżeli tym zakończymy dobrą rozmowę, wprowadzimy pewne konkretne czyny, które będziemy realizować, to te czyny potem przejdą na osobę i zaczniemy się zmieniać i będzie nam ze sobą coraz lepiej. I na koniec tego mojego mówienia powiem wam życzenia, żeby wasza miłość dziś była większa niż wczoraj, ale mniejsza niż jutro i tak dalej, i tak dalej, i tak do końca życia. Amen. Bóg zapłaci za cierpliwość. Myślę, że robimy taką kilkuminutową, bo zapowiedzieliśmy, że o 16.